Ja i szczęść Boże, Panie się Państwu Wiesław Filip. Proszę Państwa, już dawno nie miałem okazji mówić o, czy czytać materiałów pani Ewy Cieślik, adiunkta na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, która się specjalizuje w chińskim rynku finansowym. Czy ona się specjalizuje w chińskim rynku finansowym, ale jak widać specjalizuje się również w tej, w demografii. Albowiem dla obserwatora finansowego, jak zwykle zresztą, napisała artykuł, który został przedrukowany w Interi Biznes. Dużo szumu o chiński spis. Ja wychwyciłem kilka błędów w tym materiale, aczkolwiek muszę przyznać, że chciałem powiedzieć, że ta pani była autorką kilku materiałów, które Państwu przedstawiałem w ubiegłych latach, czysto propagandowych, antychińskich. Ale od czasu do czasu zdarzają się jej materiały właśnie takie jak ty, takie jak ten, który jest. Zawiera trochę błędów, ale błędów nie robi tylko ten, kto nic nie robi, prawda? A więc załóżmy, że to można wybaczyć te błędy. Ten materiał dotyczy najnowszego spisu powszechnego. Jak Państwo wiecie, istniało coś takiego i było coś takiego. Ja o tym mówię. Nawet chyba. Wyniki tego spisu jakoś tam przedstawiałem Państwu. Więc ten materiał, jak powiedziałem, jest z Interi, z 13 czerwca. Dużo szumu o chiński spis. I cytuję Lid. Najnowszy spis powszechny w Chinach wykazał największe od połowy XX wieku spowolnienie przyrostu ludności. Wielu ekspertów wskazuje, że państwo środka ma coraz większy problem z demografią, co czuje nie tylko chińska, ale też globalna gospodarka. No co nie do końca jest tak. Zresztą w pewnym momencie ta pani również o tym pisze, że to nie do końca jest tak. Cytuję. Jak wynika z ogłoszonych z początkiem maja bieżącego roku rezultatów 7 spisu powszechnego, liczba mieszkańców Chin kontynentalnych zwiększyła się od 10 2010 roku o prawie 5,4% i wynosi obecnie ponad 1,4 mld. Oznacza to, że średniorocznie populacja zwiększyła się w tempie niewiele przekraczającym 0,5%. Stanowi to najniższą dynamikę wzrostu ludności od lat 50. Jednak Chiny pozostają najbardziej zaludnionym krajem świata, odpowiadającym za 18,1% światowej populacji. Chcąc obrazować skalę powiększania się chińskiego społeczeństwa, można to porównać do populacji Włoch lub Francji. Nie rozumiem tego zdania. Nie. Ostatniego zdania nie rozumiem. Chcąc obrazować skalę powiększania się chińskiego społeczeństwa, można ją porównać do populacji Włoch lub Francji. Powiększanie się społeczeństwa chińskiego można porównać do populacji Włoch? Chyba tak. Znaczy, jeśli tak, no to jest to dobrze. Do całej populacji. Cytuję. Badanie pokazało, że większość Chińczyków mieszka w miastach, prawie 64%. Współczynnik dzietności wyniósł 1,3 dziecka na kobietę, co kształtuje się znacznie poniżej skali zastępowalności. Jest on trochę niższy niż we Włoszech, w Hiszpanii czy Japonii. Młodzi Chińczycy coraz częściej decydują się na potomstwo, tłumacząc ten fakt wysokimi kosztami życia, niestabilnością zawodową czy trudnościami mieszkaniowymi. Nie wiem skąd ta pani to wzięła, te trzy powody. Ale to jest, powiedzmy sobie, oddzielna sprawa. Ważna, ale oddzielna. Okazuje się, że łagodzenie polityki ludnościowej nie ma większego wpływu na decyzję o macierzyństwie. Ze spisu wynika też, że społeczeństwo się starzeje, ale jest też coraz bardziej lepiej wykształcone. No. Nie wiem, co ma starzenie się do wykształcenia, ale to znowu jest jakby problem tej pani, autorki. Nadal występują regionalne różnice w dynamice ekonomicznej i jakości życia, to jest jasne. Jednak pojawił się szereg nowych możliwości w związku ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie. I podtytuł. Bogatsze, ale starsze społeczeństwo. Liczba Chińczyków i ich szybkie bogacenie się sprawia, że kraj jest niezrównanym rynkiem konsumpcyjnym. Chociaż pod względem wielkości populacji Indie depczą mu po piętach. W Indiach jest 1 380 000 000 i wyższy wskaźnik urodzeń. Jednak zamożność Hindusów mocno odbiega od poziomu chińskiego. Ja bym powiedział, że bardzo mocno. Pekin, przekierowując gospodarkę na konsumpcję wewnętrzną, napędza nią nie tylko krajową produkcję, ale też globalną. Liczne prognozy wskazują na bardzo duże rozmiary i siłę nabywczą chińskiego rynku, szczególnie klasy średniej, stanowiącej około 1/3 populacji. No, tutaj trzeba by było zdefiniować po raz kolejny, czy to jest klasa średnia. Ja przypominam sobie, że sobie przypominam, iż klasa średnią zaczęła się liczyć od 5000 juanów w górę. A dochodu, właśnie pytanie, dochodu rozporządzalnego, nie wiem, nie pamiętam. Z rok, dwa lata temu coś takiego czytałem. Ale to 1/3 populacji, klasa średnia, nie, no to powiedzmy sobie, nawet gdy to było 400 milionów, a może być 400 milionów, to mimo wszystko to nie jest 1/3, tylko znacznie mniej. Dobra. Średnie roczne wynagrodzenie Chińczyka zatrudnionego w mieście zwiększyło się w ciągu ostatniej dekady trzykrotnie i wyniosło w 2019 roku 90,5 tysiąca RMB. Wiele instytucji prognozuje, że w ciągu najbliższych lat chiński rynek konsumencki tworzony przez klasę średnią będzie największy na świecie. Problemem uwypuklonym w spisie jest starzenie się społeczeństwa. Dekadę wcześniej osoby 65+, stanowiły niespełna 9% populacji, a obecnie odsetek ten wynosi 13,5%. W ciągu 10 lat dosyć duża przyrost o 4,5%. Zjawisko starzenia się społeczeństwa w miarę wzrostu zamożności nikogo nie dziwi, jednak tempo, w jakim ono zachodzi w Chinach, jest już rzadziej spotykane. Jest to efekt prowadzonej przez lata surowej polityki ludnościowej. A proszę Państwa, no niekoniecznie. Starzenie się społeczeństwa, no nie tylko to. Ta pani, no właśnie, ona jest ekonomistką, ale to widać nawet, że jest tylko ekonomistką, tak dosyć jest w dodatku z klapkami na oczach. A otóż rzecz polega na tym, że ta pani twierdzi, że w miarę wzrostu zamożności, znaczy, że starzenie się społeczeństwa następuje, tak? Ale jest to efekt prowadzonej surowej polityki ludnościowej. No nie tylko, bo ta pani powiedziała przyroście społeczeństwa od dołu, czyli rodzeniu się młodych Chińczyków. Natomiast nie wspomniała o tym, że jeśli staruszkowie coraz później odchodzą, no to też wpływają na starzenie się społeczeństwa. Tak czy nie? Nie tylko rodzenie się maluchów powoduje zmiany w polityce ludnościowej, ale również coraz późniejsze odchodzenie staruszków. A co oznacza? A dlaczego późne odchodzenie staruszków? Widocznie żyją zdrowiej, prawda? No ale to o tym już ta pani nie wspomniała. Cytuję dalej. Wzrost populacji osób starszych będzie wymagał sporych inwestycji w szeroko pojęty przemysł opieki zdrowotnej. Już podczas walki z pandemią inwestycje w służbę zdrowia stały się priorytetowe, natomiast presja demograficzna jeszcze nasili zmiany w świadczeniach usług zdrowotnych. Ja tylko podkreślam, że zarówno po obydwu stronach, czyli po stronie narodzeń i po stronie staruszków. Obecnie całkowite wydatki na służbę zdrowia są 14-krotnie wyższe niż przed dwoma dekadami. 14-krotnie wyższe niż przed dwoma dekadami, jedna osoba przypada ponad 22 tysiące RMB, czyli tych wydatków na służbę zdrowia, czyli 87 razy więcej niż 3 dekady wcześniej. Ale pamiętajcie Państwo o tym, że tutaj nie bardzo jest co porównywać, dlatego że 3-4 dekady wcześniej służba zdrowia całkowicie się w Chinach załamała, albowiem w epoce Mao była bezpłatna, bezpłatna, no tak jak u nas jest bezpłatna, natomiast w cudzysłowie bezpłatna, natomiast później zaczęło się to wszystko zmieniać, no i praktycznie wszystko runęło. Także te porównania to są takie sobie. Jeszcze niedawno obowiązek opieki nad starszymi rodzicami spoczywał na dzieciach, często jedynakach, obecnie taką rolę przejmują placówki prywatne, zajmujące się opieką długoterminową, gdyż trudno się spodziewać pełnej wydolności publicznego systemu opieki zdrowotnej. Już teraz firmy wytwarzające sprzęt medyczny czy leki zacierają ręce, gdyż starzejąca się populacja będzie zgłaszać coraz większe zapotrzebowanie na te produkty. Obecnie Chiny są drugim po USA rynkiem zbytu farmaceutyków. No, teraz porównajcie Państwo ilość ludzi w Stanach Zjednoczonych, ilość ludzi i ilość ludzi w Chinach. To jest czterokrotnie większa populacja. No więc tutaj nie ma co porównywać. Zmiany demograficzne odczuwa także rynek pracy. W 2020 roku było ponad 894 miliony ludzi w wieku produkcyjnym, czyli 63,4% wiek produkcyjny, a w 2010 roku odsetek ten stanowił 70%. Czyli w 2010 tych ludzi w wieku produkcyjnym było o 6,5% więcej. 6,5%. Natomiast 17,9% populacji miało poniżej 14 lat, czyli wtedy ponad 253 miliony, w porównaniu z 16,6% w poprzednim spisie. Czyli teraz jest więcej populacji poniżej 14 lat. Chciałem zwrócić uwagę na tą jedną rzecz. Ona na to nie zwróciła, ona tylko napisała. 18% populacji ma obecnie poniżej 14 lat w porównaniu z 16,6% w poprzednim spisie, czyli populacji poniżej 14 lat jest więcej niż w 2010 roku. Chociaż trochę podniosła się liczba dzieci i młodzieży, co jeszcze się tak podziała, to perspektywa zmniejszającej się liczby pracowników pozostaje realna. Może to skłonić Pekin do podniesienia wieku emerytalnego, obecnie 60 lat dla mężczyzn, 55 lat dla kobiet oraz 50 dla kobiet na stanowiskach robotniczych, który jest dość niski. Który jest bardzo niski. Obecnie szacuje się, że w 31 roku wyczerpią się środki w państwowym systemie emerytalnym. Jeszcze dwie dekady wcześniej stosunek osób w wieku produkcyjnym do osób 65 plus, wynosił jak 10 do 1, dwie dekady temu. Natomiast obecnie zmalał o połowę, a przy najbardziej optymistycznych prognozach w 30 i 50 roku spadnie w 30 do 4 do 1, a w 50 do 2 do 1. Otwiera to drogi do rozwoju prywatnych ubezpieczeń emerytalnych. KPMG szacuje, że segment ten wzrośnie do 10 bilionów dolarów w ciągu najbliższych 5 lat. A do 50 roku Chiny prawdopodobnie zbudują jeden z największych wielowarstwowych systemów emerytalnych na świecie. Alternatywą dla spadku siły roboczej jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Przedsiębiorstwa stopniowo wdrażają zaawansowaną robotykę, sztuczną inteligencję i inne formy automatyzacji. Chiny są już teraz największym i najszybciej rozwijającym się rynkiem robotyki przemysłowej na świecie. No i właśnie to jest. Tu jest, tak enigmatycznie napisała, że przypadkiem ci, którzy jej płacą, nie wsiedli na nią za to, że tak chwali Chińczyków, ale to właśnie, czyli powszechna automatyzacja, robotyzacja, sztuczna inteligencja w wielu, wielu branżach powoduje, że nie będzie na pewno nie będzie takiej presji na rynku pracy. Tak, proszę Państwa. Ja chciałbym, żebyście Państwo przesłuchali ten materiał do końca, dlatego pozwolę sobie przerwać. To jest pierwsza część i zapraszam Państwa na drugą część tego samego artykułu. Dziękuję.